Witamy Was z powrotem. Za chwilkę odbędzie się ostatni dzisiejszy wykład na temat Unity i poprowadzi go Jakub Siwek, który siedzi obok mnie.
Z
Koła Naukowego Polygon i inicjatywy, która nazywa się Game Dev House, o której pewnie Kuba trochę więcej opowie później. Więc mam nadzieję, że dzisiaj dowiecie się sporo na temat Unity i jutro się obudzicie naprawdę już profesjonalistami z tego narzędzia.
Dokładnie
więc
tak.
Oddaję głos Kubie.
Cześć. Na dzisiejsze warsztaty, bo tak bym to nazwał jako bardziej warsztat, przygotowałem kilka, moim zdaniem, dobrych praktyk, które powinno się stosować, tworząc własny projekt w Unity. Od czego bym zaczął swoją prezentację? Zacząłbym ją od tego, że się oczywiście przedstawię na początku. Nazywam się Jakub Siwek, jestem prelegentem w Game Dev House, jestem również członkiem koła naukowego twórców gier Polygon, które jest ma swoją siedzibę na Politechnice Warszawskiej. Samym tworzeniem gier, pracą w Unity zajmuję się od 3 lat. I wydaje mi się, że przez ten czas zdążyłem wypracować sobie takie metody pracy, żeby być w stanie Wam coś o nich powiedzieć i mogą Wam pomóc w tworzeniu własnych projektów. I teraz od czego bym zaczął prezentację? Na pewno jak zaczynamy tworzyć projekt, pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, jest zaplanowanie tak swojej pracy, żebyśmy byli w stanie pracować nad nią, ale nie że samemu, tylko że w zespole. Czyli teraz jak przygotować sobie projekt, żeby kilka osób było w stanie pracować nad naszym projektem. Do tego musimy wykorzystać narzędzie, które nie jest bezpośrednio połączonym narzędziem z Unity. I teraz mówię tutaj o narzędziu, które nazywa się System Controller Wersji, albo inaczej nazywanym repozytorium. Co to jest takie repozytorium? Repozytorium jest to program, który zapisuje nam aktualną wersję naszego projektu oraz wszystkich plików, które znajdują się wewnątrz folderu, który jest naszym takim repozytorium. Po stworzenie projektu jest banalną rzeczą, nie będę teraz pokazywał, jak to dokładnie zrobić, po prostu klikamy New Project, zapisujemy sobie jakąś ścieżkę i otrzymujemy folder, w którym jest nasz projekt. Jest to folder, który ma w sobie folder assets i w ten sposób jest on kojarzony jako projekt Unity. Teraz, żeby zrobić sobie z takiego folderu, który jest naszym projektem, repozytorium, należy kliknąć prawym przyciskiem na ten folder i jeżeli ja korzystam na przykład z Mercuriala, w tym momencie chciałbym korzystać z Mercuriala, to stworzę sobie repozytorium. Możemy również korzystać z zewnętrznych repozytorium, takich jak na stronie Bitbucket, na stronie GitHub, można postawić sobie zewnętrzne repozytorium i tam wysyłać naszą wersję i tam będzie nasza taka główna. Chociaż tak naprawdę, jeśli chodzi o rozproszone systemy kontroli wersji, każda może być naszym głównym repozytorium. Zasymulujmy sobie teraz takie repozytorium u nas lokalnie, czyli stworzę sobie repozytorium z tego projektu. To będzie nasze główne w tym momencie repozytorium, jedyna instancja tego repozytorium. Tworzy się je bardzo prosto. Tak naprawdę tyle wystarczy, żeby stworzyć repozytorium i w tym momencie to już jest nasze repozytorium. Co to znaczy? W tym momencie, jeżeli używamy narzędzia HG Workbench, widzimy, że tutaj są zawarte wszystkie pliki, które są aktualnie w naszym projekcie. Ale i teraz jest bardzo ważna rzecz, jeżeli korzystamy z Unity. Jest tutaj dużo plików, których my nie chcemy komitować. Komitować, czyli zapisywać właśnie z aktualnego stanu. I teraz pierwszą rzeczą, jeżeli utworzymy właśnie takie repozytorium, jest odkrycie takiej listy rozszerzeń oraz folderów, których nie chcemy obejmować w naszym repozytorium, żeby nie były komitowane. Dlatego taką listę rozszerzeń możemy znaleźć nawet na internecie, nie jest to super trudne. Ja już korzystam z gotowego pliku, który przygotowałem wcześniej sobie. No i w tym momencie, jak utworzyło nam się repozytorium, utworzył się właśnie taki plik hg-ignore. Teraz wystarczy zamienić te pliki I w tym momencie, jak odświeżymy naszą, naszą listę plików do skomitowania, jak widzimy, jest tutaj dużo już mniej tych plików. I jak klikniemy sobie na hgignore, który jest jeszcze niezakomitowany, widzimy właśnie dokładnie foldery, których nie chcemy komitować oraz rozszerzenia, których nie chcemy komitować. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ jeżeli byśmy nie używali tego i wysyłali wszystkie pliki, nasze projekty po zassaniu od kolegi albo z serwera wersji, która została tam wrzucona, wyglądałyby zupełnie inaczej. Nie działałyby dokładnie tak, jakbyśmy tego chcieli. Dlatego zróbmy sobie pierwszy commit. Teraz już jesteśmy pewni, że to, co sobie zakomitujemy, czyli zapiszemy aktualną wersję, jest w porządku, jest działające. Dlatego zrobię sobie init. Napiszę komentarz, bo zawsze musi być komentarz. Commit. Tak. Zakomitujemy. Czy chcę dodać? Pytam je, czy chcę dodać nowe wszystkie pliki, które tu się pojawiły. Tak, chcę je dodać. I w tym momencie widzimy, już nam pojawił się pierwszy commit. OK, teraz jak wrócimy sobie do Unity. Dlaczego ważną rzeczą jest repozytorium? Po pierwsze, jeżeli w tym momencie cokolwiek by nam się zniszczyło, powiedzmy, ktoś nam przypadkiem usunął scenę. W tym momencie zostałbym bez sceny, a tak naprawdę ona jest tutaj załadowana, więc mogę ją odzyskać, ale teraz jakbym przykładowo też to usunął. Nie mam sceny, zostałbym bez niczego, ale na szczęście mam repozytorium, które pokazuje mi, że tutaj coś było wcześniej, a już tego nie ma. Czyli mogę zawsze sobie odrzucić te aktualne zmiany, wrócić do silnika. Pytam je, czy chcę przeładować tą scenę. Tak, przeładowuję i odzyskałem swoje wszystkie zmiany, które straciłem. Dlatego repozytorium jest ważnym narzędziem, z którego należy korzystać. Nawet samemu, ale jak w takim razie korzystać z repozytorium, jeżeli pracujemy w kilka osób? I tutaj ważną rzeczą jest praca na scenie. No jednak Unity jest środowiskiem, gdzie pracuje się przeważnie na scenie, czyli jednak rozmieszcza jakieś tutaj obiekty na tej scenie, buduje poziomy, wrzuca skrypty, buduje całą naszą grę na jednej scenie. Możemy to rozbić w ten sposób, że budujemy kilka scen, ale ja osobiście uznaję i nie tylko ja, dużo osób uznaje, że praca na wielu scenach nie jest dobrym nawykiem. Dlatego w jaki sposób ułożyć sobie pracę, żeby na jednej scenie były w stanie pracować kilka osób. Dlaczego mówię, że to może być problemem, praca na jednej scenie? Ponieważ scena jest plikiem YAMLowym, czyli teoretycznie dałoby się to zmerdżować ze sobą. Zmerdżować, czyli po prostu scalić dwie wersje. Co to znaczy scalić dwie wersje? Przykładowo ja tutaj zakomituję taką wersję. W tej kopii roboczej zrobię zmiany na naszej scenie. Druga osoba tak samo będzie miała tą wersję, zmieni scenę w swój własny sposób zmieni sobie tą scenę, jakieś nowe zmiany wrzuci i teraz jakbyśmy chcieli scalić te zmiany, to właśnie tutaj wychodzi merge, czyli połączenie dwóch zmian. Jeśli chodzi o scenę, Unity znalazło jakieś tam rozwiązanie, które pozwala na merge'owanie scen, ale niestety nie działa ono dobrze. Często są z tym problemy, dlatego większość deweloperów, przynajmniej których ja znam, korzysta z takiego triku prostego, który omija ten problem. Czyli wykorzystuje do tego prefaby. Zaraz będę opowiadał dokładnie, o co chodzi z prefabami. To jest nasza przykładowa scena, którą tutaj którą będę prezentował w dalszej części prezentacji, jakieś funkcjonalności, które będziemy starali się sami napisać. Dlatego teraz stworzę sobie własną scenę. Żeby stworzyć własną scenę, klikam File, New Scene i mam swoją pustą scenę. Teraz, czym jest prefab? Prefab jest to kontener, można powiedzieć, taki obiekt, który został, który nie będzie już na scenie, tylko będzie on nowym assetem. Assetem, czyli właśnie elementem naszego projektu. W jaki sposób stworzyć własny prefab? Rozpoczyna się od budowania go na scenie, czyli przykładowo chciałbym, żeby cube, czyli zwykły sześcian, który w tym momencie jest obiektem naszej scenie, zresetuję jego pozycję, żeby znajdował się w punkcie 0,0. Chciałbym z takiego sześcianu, który ma w sobie jakieś tam komponenty, zrobić prefab. To jest bardzo proste, zapewne wiecie, jak to się robi. Po prostu przeciągamy sobie do naszego projektu. Ja też jednak, żeby nie robić bałaganu w projekcie, zrobię folder na prefaby, nazwę go prefabs i tutaj do tego folderu przeciągnę sobie ten cube. Wszyscy wiemy, co się w tym momencie stało, czyli jest obiekt, który w tym momencie stał się prefabem. On jest tutaj oznaczony już jako prefab, ma trzy funkcje, czyli pokazuje select jego, select, czyli wskazuje, gdzie się dokładnie w projekcie znajduje, reward, czyli powrót do jego domyślnych ustawień oraz apply, jeżeli chcemy jego zmiany wprowadzić do głównego, znaczy do głównego, do tego prefabu. Bo w tym momencie to, co się znajduje tutaj w hierarchii, to nie jest prefab, to jest instancja prefabu. Czyli można powiedzieć, to jest taka instancja, czyli taki klon, który posiada właściwości tego obiektu, ale możemy w tym momencie modyfikować sobie te wartości, jak tylko chcemy. I nie muszą one być zależne już wtedy z głównym prefabem. Jak zauważycie, tutaj, i to jest właśnie kluczowa rzecz, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, tutaj są wartości takie jak position i rotation pogrubione. Dlaczego są one pogrubione? Jeżeli klikniemy sobie na zwykłą kamerę, one są tutaj normalne. I teraz bardzo ważna rzecz, czyli wszystko to, co znajduje się w obrębie takiej instancji i nie jest pogrubione, mówi nam, że te informacje są zawarte w naszym prefabie, czyli tym, co się znajduje tutaj. Jeżeli jakaś informacja, jeżeli jakieś okno jest pogrubione, to znaczy, że to jest informacja, która jest zapisana w instancji tego prefaba, czyli tak naprawdę docelowo jest zapisana w scenie. Czyli jeżeli na przykład ja bym sobie tutaj zmienił, że box collider tak naprawdę będzie miało center powiedzmy 1, czyli collider będzie się znajdował nad naszym rendererem, zauważcie, że w tym momencie wartość center jest pogrubiona i wartość y jest pogrubiona, czyli to jest już informacja, która jest zapisana w scenie, nie w prefabie. Dlaczego to jest ważna informacja? Ponieważ teraz, przykładowo, pracujemy nad naszym projektem i druga osoba też pracuje nad projektem. Pracujemy na scenie i teraz bardzo ważna różnica pomiędzy Ctrl-S a Save Project. Ctrl-S zapisuje scenę. Save Project zapisuje cały projekt. Czyli nie zapisuje sceny, ale zapisuje wszystkie rzeczy, które się tutaj znajdują. Czyli jeżeli zmienimy prefab, i nie znajduje się on na scenie, czyli powiedzmy teraz wejdę sobie do Cube'a, albo żebyście to dobrze widzieli. O, jestem tutaj, tutaj widzę wszystkie zmiany, na którymi pracowałem, czyli mam sobie prefabs, to jest folder i utworzony nowy prefab, prawda? Oraz mety. Plik meta to jest po prostu informacje o tym, jak ten plik powinien być importowany. Więc teraz zróbmy coś takiego. Jeszcze nie zapisałem tej sceny w ogóle, więc usunę sobie tą instancję. Zapiszę scenę w folderze Scenes, nazwę ją sobie Main. To będzie nasza główna scena, na którą będziemy dzisiaj pracować. I teraz zapisana jest ta scena. Odświeżę sobie. Widzimy, że jest utworzony plik folder Prefabs Cube oraz pojawiła się właśnie ta scena główna. Uwzględnimy je w naszym commicie i teraz nazwijmy to ten commit New Scene. Chcemy je dodać. I teraz mamy właśnie już zapisaną wersję z nową sceną. I teraz w kopii roboczej będziemy widzieć wszystkie rzeczy, które się w tym momencie zmienią. I teraz mamy sytuację, że chcemy dodać jakiś prefab na scenę. Jak dodajemy prefab na scenę, to i klikniemy Ctrl-S, zapisaliśmy scenę i teraz ta scena ma informację, że posiada w sobie prefab. I teraz jak sobie klikniemy na kopię roboczą, widzimy, że faktycznie scena została zmieniona. Ale nazwijmy ją Added Prefab New Prefab on Steam. O. Albo niech będzie tak po prostu. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Stworzyliśmy nowy, dodaliśmy po prostu nowy prefab na scenę. I teraz, jeżeli coś się zmieni z tym prefabem, powiedzmy teraz byśmy zmienili, przykładowo dodajmy do niego nowy komponent. W tym momencie w sumie nie będę zmieniał tutaj, w głównym profilu, tylko będę w instancji zmieniał, żebyście wiedzieli, jak to można dobrze zrobić. Co możemy dodać? Możemy tutaj dodawać komponenty. Dodajmy na przykład fizykę, czyli po odpaleniu projektu nasz obiekt zacznie spadać. Proste dodanie fizyki. Jak widzimy, cały komponent jest pogrubiony. Teraz, jeżeli kliknę Apply, i kliknę Save Project. W tym momencie nie chcę zapisywać sceny. To jest ważna informacja. Nie chcę zapisywać sceny. Chcę zapisać sam prefab. Dlatego klikam Save Project, a nie klikam Ctrl S. Jak zauważymy, w kopii roboczej nie mamy sceny w ogóle. Nie mamy naszej, nie mamy zapisanej sceny, mamy zapisany tylko prefab. Powiem, że tu prefab with Wi-Fi. P6 literówka A. Albo dobra, niech napiszę rigid body. Nazywanie zmiennych oraz commitów jest zawsze ciężkim problemem, żeby to było jednak czytelne dla pozostałych programistów. Jest bardzo ważną rzeczą, dlatego tak staram się w miarę czytelnie to pisać. Nie zawsze mi wychodzi niestety. Ale co chciałem wam teraz pokazać? Teraz tutaj w tym commicie ja zapisałem tylko i wyłącznie prefab. Ja nie zapisałem sceny, czyli teraz jak osoba, która miała tą wersję projektu, zróbmy sobie coś takiego. Cofnijmy się do tego commitu, prawda? Nie mamy tych zmian, które ktoś tam pusznął. Jak wrócimy sobie tutaj, to mamy nasz cube, który nie ma rigid body, czyli nie ma tej fizyki. I na przykład w tym momencie druga osoba, która pracuje tylko i wyłącznie na scenie, doda sobie na przykład jakiś inny sześcian, powiedzmy, z którego będzie chciał zbudować całą jakąś tam wielką planszę. No i to będzie jakaś plansza, powiedzmy, że buduje sobie jakiś tam poziom. Zapisuje scenę i w tym momencie robi faktycznie commit na scenę, bo zapisała scenę, dodała nowy obiekt do sceny. I teraz ta scena nazwijmy New Awesome Level. Nowy, niesamowity poziom. Stworzyła i teraz scena się pochwali z nimi. Teraz, jeżeli byśmy merge'owali te dwa, tak, mamy repozytorium, więc teraz jak mamy na jednej gałęzi dwa commity, musimy je ze sobą scalić. Tutaj pogrubionym kółeczkiem mamy aktualną rewizję, więc musimy z tą wystającą, powiedzmy taką gołą, gołym commitem, musimy połączyć je ze sobą. Czyli klikamy merge, tutaj automatycznie rozwiązanie, nie powinno być żadnych konfliktów. Jak widzimy, brak konfliktów scalenia. Brak konfliktów, czyli nie znalazł dwóch takich, tych samych plików, które, znaczy w sumie jednego tego samego pliku, który był zmieniony i w tym miejscu. I właśnie dzięki takiemu prostemu trikowi wykorzystania prefabu, dwie osoby, które, bo tak, byliśmy tutaj, zmerżowaliśmy z tym, mamy nową rewizję i teraz jak wrócimy sobie do projektu, nie robiliśmy nic tutaj, w sensie nie wiedzieliśmy, że ktoś tego dodał. Wchodzimy do projektu i widzimy, że Cube już ma dodany rigid body. Dwie osoby dodały coś na naszą scenę i obie osoby bez żadnego merge'owania sceny mają już te rzeczy. Czyli mamy obiekt, który spada w dół i spada na naszą platformę. To jest bardzo ważna rzecz. Dodatkowo, co jest istotne przy właśnie takich prefabach? Mamy tutaj kilka funkcji, które naprawdę bardzo się przydają. Jeżeli chcemy przetestować coś, czyli na przykład chcemy się pobawić trochę masą, chcemy się pobawić, jak to będzie działało bez kolajdera, chcemy pobawić się różnymi rzeczami i teraz nagle nie pamiętamy już, co tam było dokładnie, zawsze możemy sobie zrobić reward, czyli powrót do domyślnego ustawienia. Apply to już wiemy, że to jest zapisanie naszego projektu, ale ważna rzecz, nazwa prefabu i nazwa instancji niekoniecznie muszą być od siebie zależne. Czyli na przykład nazwijmy to teraz box na przykład. Znajduje się na scenie jako coś takiego. Tutaj znajduje się nazwa jako cube. Tutaj jak widzimy, ta nazwa jest pogrubiona. Czyli widzimy, że jest faktycznie tego zmiana. Jeżeli klikniemy apply, to ta nazwa nie zostanie przekazana tutaj. I to jest bardzo ważna rzecz, że w tym momencie możemy mieć obiekt na scenie, który nazywa się zupełnie inaczej. Wiemy, że jest prefabem, bo jest tutaj zaznaczone jako prefab, ale nigdzie w projekcie nie będziemy mieli takiego samego obiektu o takiej samej nazwie. Dlatego ten przycisk select w tym momencie jest kluczowy, bo pokazuje nam, pomaga nam zlokalizować dokładnie ten prefab. Mamy w tym momencie prefaby. Już wiemy, jak z nich korzystać i do czego one służą. Tutaj w tym momencie możemy już, jeżeli już wiemy, jak, w jaki sposób korzystać właśnie, pracować dwie osoby, w kilka osób na jednej scenie i nie mieć żadnych z tym problemów, to przejdziemy do sceny, którą przygotowałem wcześniej. I tak, zapiszemy scenę, teraz już chcemy zapisać. I tutaj jest rzecz, którą się dzisiaj zajmiemy. Na razie pokażemy tylko pierwszą rzecz. Tutaj jest przygotowana przykładowa scena. Co na tej scenie się na razie znajduje? Znajduje się kamera. Jest to zwykła kamera domyślna, nic tutaj nie było zmieniane. Znajduje się jeden obiekt ze skryptem, który będzie zarządzał całą naszą aplikacją. To na razie nas nie interesuje. To jest sześcian, który będzie, powiedzmy, odzwierciedleniem naszego gracza. W tym momencie to jest zwykły sześcian, tylko pokolorowany na czerwono, żeby było po prostu wyraźnie go widać. Światło, normalne światło kierunkowe oraz ziemia, czyli taki plane po prostu rozciągnięty, żebyśmy też mieli jakąś planszę, na której będziemy pracować. Ok, i teraz do czego zmierzam? Chcemy w tym momencie utworzyć sobie coś takiego jak menedżer. Co to są menedżery? Bardzo często w naszym projekcie nie mamy tylko takie rzeczy jak gracz, jak kamera. Oczywiście są takie rzeczy, ale bardzo często też potrzebujemy mieć jakiś menedżer, który będzie tym wszystkim zarządzał. Czyli jest idealnym, moim zdaniem, ja uwielbiam coś takiego implementować, czyli do tego nadaje się idealnie singleton. Co to jest singleton? Jest to jedna, można powiedzieć, w skrócie jest to po prostu klasa, która występuje tylko raz. No i właśnie ma ona swoją instancję. Ale jak zauważycie, ona nie ma w tym momencie tej instancji. Ona została schowana. Ja schowałem sobie ją w resources. I teraz, jeżeli ją sobie przeciągnę tutaj, mamy sobie jeden obiekt, który ma do siebie doczepiony, tylko zresetujmy, żeby one nie były jakoś bardzo porozrzucane, ma do siebie doczepiony tylko jeden skrypt. Żeby zacząć edytować skrypt, to wiadomo, klikamy dwa razy na naszym skrypcie. I tak wygląda już ta klasa. Ona już tutaj ma jakiś tam kod. Tym kodem się będziemy później zajmować, więc na razie nas to nie interesuje. Ważna rzecz. Jeżeli chcemy dodawać klasy do naszych obiektów jako komponent, musi być zawsze konieczne dziedziczenie po klasie MonoBehavior. To wiemy. I teraz, co nas interesuje, żeby to był nasz singleton? Można to zrobić w taki sposób, że robimy sobie zmienną statyczną, której typ jest taki sam jak typ klasy i nazywamy sobie go instance, shared, jak kto woli, ale tak, żebyśmy wiedzieli, do czego to służy. I w awake'u, czyli w momencie, kiedy ten obiekt pojawi się na naszej scenie, przed awake wykonywany jest bezpośrednio przed startem, więc na samym początku, jak ten obiekt się pojawia, od razu przypisujemy instancję, czyli do tej naszej statycznej zmiennej tego typu, przypisujemy właśnie tą instancję, która się teraz utworzyła. Czyli to nam mówi właśnie, że może być instancja tylko i wyłącznie jedna. Nie może być sytuacji, że druga się pojawi, bo w tym momencie po prostu nadpisze i stare rzeczy możemy stracić. No, takie jest generalnie założenie singletonu, że on jest po prostu tylko jeden. I teraz, jeżeli mamy sytuację taką, że ja sobie go przeciągnę na scenę. Tutaj jest oznaczone. I teraz mamy sobie jakiś tam sample manager, on jest tutaj w tym miejscu i teraz, żebyście faktycznie wiedzieli, że ja mogę się do niego odwołać, to na przykład w tym app, czyli skrypcie, który jest doczepiony do tego obiektu, odwołam się do niego, no i na przykład poproszę go o zdebugowanie na przykład nazwy tego managera, czyli zrobię debug log, zwykły log i przekażę mu, żeby odwołał się do naszego sample manager. I teraz w jaki sposób mogę się do niego odwołać? Zaletą singletonu jest to, że nie muszę tutaj w tym momencie budować referencji do niego, tylko wystarczy, jak odwołam się do klasy sample manager.instance. Jest to statyczne, więc to jest przypięte do klasy. I w tym momencie już wiem, że jestem dokładnie w tym obiekcie, który tutaj się znajduje. Sample manager, ważna rzecz, bo teraz ten instance to jest prywatna zmienna. Ja z publicznej zrobiłem sobie properties, który ma ustawiony tylko getter. Czyli ja nie mogę przypisać nic do tej zmiennej, mogę tylko poprosić, mogę się tylko odwoływać do niej. Więc odwołuję się, no i wiem, że w tym momencie, jak jestem tutaj, to jestem dokładnie w tym skrypcie. No i teraz jakbym się odwołał do GameObjectName, powiedzmy, czyli wyświetlmy nazwę tego tego obiektu, który się tutaj znajduje. No i faktycznie dostaliśmy log sample manager, czyli wiemy już, że mamy dostęp do tego obiektu. Ale ja poszedłem krok dalej z tym używaniem singletonów. To jest najprostsza opcja. Tutaj tak naprawdę nie potrzebowalibyśmy tego. Wystarczyłoby tu dopisać public i to w zupełności wystarczy. Już możemy się do tego odwoływać. Ale ja właśnie ustawiłem. Po pierwsze zrobiłem z tego properties właśnie dlatego, żebyśmy mogli tylko odwoływać się do tego. Nie mielibyśmy możliwości, bo nie chcemy mieć możliwości ustawienia sobie własnej instancji tego singletonu z zewnątrz. Oraz tutaj zrobimy taki trik, czyli wyrzućmy to ze sceny zupełnie i wrzucę sobie to w folder resources. Folder resources jest specyficznym folderem, ponieważ wszystko to, co znajduje się w folderze resources, po zbudowaniu projektu, on znajduje się, te wszystkie pliki, które się w nim znajdowały, znajdują się też w zbudowanej aplikacji. Czyli my możemy wyciągać stąd rzeczy za pomocą właśnie takiej metody jak resources load. I teraz tak, jeżeli załadujemy, tutaj właśnie mamy już napisane, już, więc skorzystamy z tego, że przygotowałem to wcześniej. Jak mamy właśnie metodę resources, tak samo jest statyczna metoda load i tutaj odwołujemy się po nazwie po prostu do konkretnie tego obiektu. Czyli znajduje nam ten obiekt oraz instancjonuje go na scenie. Jak zauważymy, on nam tutaj wrzuca typ object, dlatego wystarczy sobie zrzutować na game object i od razu dostajemy referencję do tego obiektu. Zapisujemy sobie w tym miejscu jako obj. I teraz wiemy, że on co zrobi. Jak za pierwszym razem, i to jest ważna rzecz, on nie zrobi tego na starcie przy starcie projektu, tylko on zrobi to przy pierwszym odwołaniu się do tego obiektu. Czyli jeżeli ja nie będę miał czegoś takiego, tutaj sobie ustawiłem flagi, żeby nam nie instancjonował tego menedżera. Jeżeli nie mam nic takiego na scenie, w sensie nie potrzebuję nic od tego menedżera, jego tu nie ma. Ale jeżeli ja go poproszę, czyli jak tutaj sobie zrobię prosty debug log, czyli tak samo wyświetl mi nazwę tej instancji, on dopiero wtedy się pojawi. Czyli zaletą tego rozwiązania jest to, że korzystamy z menedżera, albo singletona, albo czegokolwiek, tam sobie nie wrzucimy, tylko wtedy, kiedy faktycznie go potrzebujemy. I to jest właśnie to sprawdzenie, czy jest pusty. Jeżeli jest pusty, to utwórz nam jego instancję oraz przypisz do instancji komponent, który znajduje się wewnątrz tego obiektu. Czyli obj get component sample manager. To jest chyba najładniejsze rozwiązanie, jakie udało mi się znaleźć na wykorzystanie singletonów i na korzystanie ich z projektu. I teraz wiemy już, jak przygotować taki przykładowy singleton. I teraz, jak mamy już taki przykładowy menedżer, do czego on może... Co my tak naprawdę przez taki singleton możemy chcieć robić? Do czego w ogóle służą singletony albo takie menedżery w naszym projekcie? Przykładowo, pierwszą rzeczą, która mi na przykład przychodzi na myśl, spawnowanie jednostek, czyli mamy jakichś przeciwników, którzy co jakiś czas muszą przychodzić do nas, no to musi być jakiś menedżer, musi być jakiś obiekt, który faktycznie czymś takim zarządza. Czyli będziemy mieli na przykład nie sample manager, tylko na przykład enemy spawner, coś takiego. I w tym momencie jak faktycznie dojdziemy do takiego miejsca, że te jednostki powinny być spawnowane, to pojawia się taki obiekt i on zaczyna nam tworzyć jednostki, które będą do nas przychodziły. I to jest oddzielny obiekt, który on zajmuje się konkretnie tą mechaniką. Co może być przykładowo dalej singletonem? Na przykład map generator, czyli jak gdzieś idziemy dalej, to tam się mapa cały czas buduje. On też odpowiada za to, żeby poprzednie elementy planszy naszej usuwać. Do tego służą singletony. Ja w tym momencie przygotowałem, znaczy do czego ja uważam, że chciałbym użyć sobie takiego przykładowego menedżera. Ja tutaj przygotowałem kod, w którym chciałbym, żeby nasz menedżer robił coś takiego. Czyli na samym początku mamy naszą kamerę, która będzie dopasowywana, dynamicznie dopasowywana do jakichś tam wcześniej zdefiniowanych obiektów I chciałbym, żeby to nie były na sztywno wpisane wartości, tylko chciałbym, żeby to były jakieś tam puste miejsca, czyli zwykły pusty obiekt, który posiada jakieś tam wartości transform. Są one jakoś tutaj porozmieszczane naokoło naszej postaci, czyli taka typowa sytuacja z gry, powiedzmy gra wyścigowa, gdzie jedziemy naszym samochodem i mamy kilka miejsc porozmieszczanych naokoło naszego samochodu, do którego jest dopasowana kamera. Tutaj zrobiłem jakiś fragment kodu, który płynnie jakoś przechodzi z miejsca do miejsca, żeby to po prostu ładnie wyglądało. No i pod klawiszem spacja mam napisane dopasowywanie naszej kamery. Jak tutaj zauważymy, jak nasz znaczek kamery się przesuwa. Jest tutaj jakoś dynamicznie, ładnie, płynnie przekazywany, przenoszony nasz obiekt do nasza kamera do gracza. Ważną rzeczą jest to, że nie są to 4, 5, 10 kamer, bo to są dodatkowe obiekty. To są kolejne rzeczy, które też zajmują jakieś tam miejsce, też wykonują jakieś swoje obliczenia. W tym momencie to rozwiązanie ogranicza ilość obiektów na naszej scenie do zupełnego minimum. Jak zauważycie, to co tutaj się znajduje, to też nie są na sztywno wpisane wartości, które są gdzieś w jakimś skrypcie doczepione do kamery. Co nam to daje? W tym momencie daje nam to coś takiego, że jeżeli ja bym stwierdził, że na przykład domyślne od tyłu jest akurat w porządku, ale na przykład up, czyli widok z góry, jest jak widzimy w tym miejscu. Czyli patrzę mniej więcej gdzieś tak. Jeżeli chciałbym zrobić bardziej z widokiem do przodu, czyli coś takiego, to wystarczy sobie ustawić kamerę na widok na naszej scenie w ten sposób, zaznaczyć taki obiekt i użyć skrótu Ctrl-Shift-F. Jeżeli korzystamy z Maca, jest to Command-Shift-F. Czyli w tym momencie ten obiekt, jego wartości position, rotation zostały ustawione dokładnie takie same, jak patrzymy na naszej scenie. No i teraz jak odjadę, faktycznie ten obiekt, jego transform znajduje się w tym miejscu i patrzy konkretnie w tym kierunku. Face niech zostanie tutaj, left na przykład, który znajduje się tutaj, powiedzmy ustawmy sobie, o tak, zobaczmy czy to faktycznie działa. Jak widzimy, to są dokładnie te miejsca, które zdefiniowaliśmy sobie w tym miejscu. I teraz chciałbym, żebyśmy stworzyli razem kod, który będzie coś takiego obsługiwał. Potraktujmy to, co znajduje się tutaj pod spodem jako moje zabezpieczenie, jeżeli faktycznie bym się gdzieś zgubił w przetworzeniu tego projektu. Dlatego stwórzmy sobie własny prefab, żebyście mogli zobaczyć, w jaki sposób utworzyć sobie taki menedżer. Żeby to zacząć, wystarczy stworzyć pusty obiekt, nazwać go sobie kamera manager. Zresetujmy jego pozycję, żeby on faktycznie na miejscu 0,0 się znajdował i utwórzmy skrypt, który będzie się nazywał nasz C-Sharp skrypt. Nazwijmy go Camera Manager. Jest to nowy skrypt utworzony. Wchodzimy do jego edycji. Ważna też informacja, jeśli chodzi o edytowanie naszego kodu. Możemy sobie zdefiniować domyślny edytor. Jak wiemy, dwukrotnie klikamy na skrypt, otwiera nam się. W niektórych przypadkach jest to Mono, w niektórych przypadkach jest to Visual Studio. To w zależności od tego, jak przeszliśmy proces instalacji i co dokładnie zdefiniowaliśmy jako domyślny nasz edytor. Żeby to zmienić, wystarczy wejść do Edit, Preferences i tutaj klikamy External Tools i tutaj mamy domyślne narzędzie, które służy do edytowania naszego skryptu. Taka ciekawostka, notatnik też działa i da się na tym robić. Jeszcze ważna rzecz, bo to przeskoczyłem. Jeżeli nie ma tutaj na tej liście, bo ja mam tutaj wszystko wrzucone, wystarczy kliknąć Browse i wybrać po prostu plik wykonywalny dla naszego edytora kodu. To jest tylko i wyłącznie edytor kodu. W tym momencie Visual Studio nie jest naszym kompilatorem w żaden sposób. To jest po prostu edytor, w którym piszemy sobie nasz kod. I on tam podpowiada nam składnie, wiadomo, już jest w stanie, dzięki temu, że korzystamy tutaj z bibliotek Unity, jest w stanie nam podpowiadać składnie, jest w stanie nam informować o tym, gdzie zrobiliśmy błąd. Ale ważną rzeczą, jeżeli cokolwiek napiszę tutaj i przejdę do Unity, to jeszcze nam nie będzie nam to kompilował. Tutaj trzeba zawsze pamiętać o tym, żeby zapisać, czyli użyć skrótu klawiszowego Ctrl-S albo szukać dyskietek gdzieś tutaj na górze. Jak użyję Ctrl-S, i wrócę do Unity. Coś mi się.
coś mi się zepsuło. Nie działa mi. Nie mam pojęcia dlaczego. O, teraz mi się udało zapisać. Nie mam pojęcia dlaczego Ctrl S mi teraz nie działa. Ale jak widzimy, tutaj zmieniły się żółte kreseczki, czyli informujące o tym, że w tym miejscu zostały wprowadzone jakieś zmiany. Na zielone, to znaczy, że zostało to zapisane. I teraz jak przejdziemy do Unity, w tym miejscu... No, faktycznie będę musiał w takim razie dyskietkami zapisywać. W tym miejscu widzimy, jak ładują nam się... kompiluje nam się kod i ten kod dopiero się kompiluje w Unity. Jeżeli będą jakieś błędy, zostaniemy o nich poinformowani w naszej konsoli. Jak widzimy, to jest wszystko w porządku, więc to dokładnie działa. Ok, więc pierwszą rzeczą, którą będziemy chcieli zrobić z naszym menedżerem, to zrobienie z niego singletonu, czyli stworzenie instancji na niego. Czyli piszemy static, jako typ zmiennej używamy kamera manager i zrobimy sobie prywatną instancję. Teraz, tak jak wcześniej, zróbmy sobie do tego properties, czyli public static, ten sam typ, czyli kamera manager. I zrobimy sobie z dużej litery instance. Zrobimy tylko i wyłącznie getter. No i niech on tutaj po prostu nam zwraca instance. Ok. Dobrą praktyką jest, jeżeli przypisujemy instancję już w awake'u. Dlaczego w awake'u? Bo jeżeli przypiszemy instancję w starcie, a na przykład w innym obiekcie odwołamy się do tej instancji w awake'u, jak wiem, awake wykona się przed tym i już odwołamy się do obiektu, jak jeszcze
to jest null i jeszcze nie zdążyła przypisać się do tego instancja. Dlatego, żeby uniknąć takiej sytuacji, lepiej jest zawsze przypisywać właśnie instancję do naszego singletonu w awake'u. I tutaj przypisujemy instance równa się this. To jest ta najprostsza forma naszego, no już nie jest najprostsza, bo już ma properties, naszego, tutaj muszę zapisywać, naszego singletonu. Spróbuję tak zrobić może teraz. O, teraz kontrola zdziała, fantastycznie. Więc już mam najprostszy singleton zrobiony. Zobaczmy, czy on faktycznie działa. Odwołajmy się w naszym app do tutaj w starcie. Zróbmy sobie camera manager instance name i sobie to zdebugujmy, czyli debug log. Wracamy do Unity. Pamiętamy, żeby zapisać. O, jest null. Jest null. Tego na razie nie chcę. Jest null. I jak widzimy, informuje nas od razu dokładnie, w którym miejscu i w której linijce jest ten null. Jak klikniemy dwukrotnie, zostanie otworzony konkretny skrypt z tym naszym kodem. Więc widzimy, że to jest dokładnie w tym miejscu. Jeżeli jest null reference exception, to znaczy, że ta nasza instancja jest nulem. Co to znaczy? To znaczy tylko i wyłącznie tyle, że ten obiekt nie został utworzony na scenie. Czyli jak wiemy w poprzednim przypadku, ten sample manager, on był na scenie, jeżeli się odwoływałem do niego bezpośrednio. Dlatego musimy właśnie wrzucić na naszą scenę, ale to jest ważne, tylko jeden taki element. Utwórzmy sobie właśnie ten kamera manager. O, jak widzimy, jest już utworzony, ale on nie ma w sobie właśnie tego skryptu, więc teraz wystarczy przeciągnąć ten skrypt w to miejsce i mamy dodany nasz nowy komponent. Jak odpalimy, już ten null exception nie występuje, null reference exception, tylko mamy już faktycznie ten debug log, który chcieliśmy. I teraz, jak zrobić z tego sytuację, tak jak mieliśmy w naszym przykładowym menedżerze? Zróbmy, żeby to było faktycznie ładnie, żeby to nam na samym starcie nie zaśmiecało. Jak już widzimy tutaj, zaczyna nam się powoli robić bałagan. Jednak te obiekty zaczynają się przewijać ze sobą. I teraz dobrą rzeczą byłoby na przykład zrobienie, użycie obiektów, nie chcę tego utworzyć wewnątrz, chcę to utworzyć tutaj, jako kontenerów, takich folderów na nasze obiekty, które się tutaj znajdują. No i na przykład jakoś środowisko, environment, enter. I teraz wrzućmy sobie to tło, światło, kamerę zostawmy tutaj. No i już nam jeden zniknął, a w sumie wrzućmy gracza też to miejsce, albo zostawmy gracza. Ok, niech będzie w ten sposób, jak będziemy chcieli sobie już jakieś otoczenie rozwijać, to w tym miejscu będziemy to robić, więc już to jakoś powiedzmy ładnie zaczyna wyglądać. Mamy przynajmniej kontrolę nad tym. Ok, mamy sobie nasz menedżer i teraz chcemy go wyrzucić, no bo też nam tutaj zaśmieca, nie zawsze chcemy go mieć na scenie. Jak chcemy sobie zmieniać, to wystarczy, jak klikniemy sobie tutaj i mamy dokładnie ten sam wgląd, co byśmy mieli tutaj. Więc tak, przeciągnijmy sobie go do resources naszego i zróbmy z niego prefab. I w tym momencie to już nie jest obiekt, tylko to już jest instancja naszego prefabu. Możemy teraz śmiało go usunąć, ponieważ, jak wiemy, to jest instancja, więc wszystko znajduje się tutaj. I teraz chcemy zrobić tak, żeby jeżeli on nie znajdzie tego, bo zauważmy, że jeżeli ja teraz odpalę, będzie błąd. Będzie błąd, bo on właśnie nie znajduje go na scenie. Więc musimy zrobić tutaj takie zabezpieczenie w naszym getterze. Czyli jeżeli nasza instancja, czyli ta dokładnie zmienna, nie będzie miała żadnej wartości, czyli jeżeli ona będzie nulem, to musimy sobie jakoś z tą sytuacją poradzić. I teraz w jaki sposób możemy sobie z nią poradzić? No właśnie musimy załadować sobie z resources ten obiekt. Tutaj możemy podawać kolejne jakieś foldery ze slashami przejścia, czyli normalną ścieżkę do naszego pliku, ale jeżeli się znajduje bezpośrednio w folderze resources, wystarczy, jak podamy jego nazwę. Była to kamera manager. Niestety tutaj musimy co do literki podać dokładną nazwę tego prefabu, który się tutaj znajduje, bo inaczej nie będzie w stanie zidentyfikować tego obiektu. I teraz tak, to sama ta linijka załaduje nam tylko asset. Więc w tym momencie mamy jakiś tam obiekt. Wiemy, co to jest za obiekt. Teraz po prostu chcemy wykorzystać tą informację, żeby utworzyć na scenie nowy obiekt, który będzie opierał się na tym prefabie. Czyli zrobimy sobie instantiate. Tutaj jako obiekt podajemy dokładnie ten obiekt. Czyli wystarczy tyle zrobić. I teraz instantiate daje nam coś takiego jak object. My sobie to zrzutujmy na game object, tak sztywno można tak powiedzieć, czyli po prostu to, co tutaj jest, zrób z tego game object. I to wszystko wpiszmy sobie do jakiegoś nowego obiektu. Game object obj. No i mamy stworzony obiekt, i w ten sposób jesteśmy w stanie z tego wyciągnąć referencję do jego game objectu. Albo. Ok, dobra. I teraz, jak mamy już taki obiekt utworzony, teraz właśnie bierzemy sobie instancję do naszego obiektu. I teraz ważna rzecz, to jest game object, czyli to, co mamy referencję jako obj, to jest cały ten obiekt. To nie jest ten komponent, tylko to jest cały ten obiekt. Więc po prostu, jak jesteśmy już w obrębie tego obiektu, game objectu, to musimy za pomocą metody getComponent odwołać się do naszego skryptu, czyli robimy obj instance równa się, bo przypisujemy do naszej instancji obj.getComponent i jako typ podajemy nasz kamera manager, czyli znajduje nam komponent takiego typu. Mając już coś takiego, zwracamy już naszą instancję, więc mamy już naszą instancję przypisaną. To w tym momencie już nam jest nam to potrzebne, nie jest nam to potrzebne, jeżeli. Nie jest nam to potrzebne. Tak, bo jeżeli my stworzymy sobie ten obiekt, to już nie musimy. To jest potrzebne. Przypisanie tej instancji jest potrzebne tylko jeżeli nie ładujemy tego z resursów, tylko jeżeli jest już wrzucony na samym starcie ten obiekt. Ok, więc. Przypisanie tego w awake'u tej instancji już nie jest konieczne, ponieważ my ten obiekt nie ładujemy na scenie, w sensie ta instancja nie jest przypisana na starcie naszego projektu, przy starcie naszego projektu, kiedy ładują się wszystkie obiekty, tylko jest przypisana dopiero w momencie, kiedy pierwszy raz poprosimy się, odwołamy się do tego obiektu. Więc tak, mamy już odtworzony nasz menedżer. Zrobiliśmy to już sami, już wiemy, jak to zrobić. I teraz chcemy, żeby ten menedżer do czegoś służył. Powiedzmy, że chcemy wykorzystać, stworzyć sobie właśnie takie kontenery, tak jak tu stworzyliśmy. Czyli tworzymy sobie pusty obiekt. Zrobię to jeszcze raz, tak żebyście byli w stanie nadążyć. Czyli tworzymy sobie pusty obiekt, nazywamy go kamera positions. Ustawiamy go na 0,0,0. Domyślnie chcielibyśmy, żeby on znajdował się w naszym graczu. Nazwijmy tego cuba player. I to jest punkt, do którego będziemy się odnosić. Czyli też chciałbym, żeby on się znajdował wewnątrz tego gracza. Czyli to, jak będziemy teraz przesuwać naszego gracza, to nasze kamery będą wokół gracza naszego również się przesuwały. Jak widzimy, ten wektor lokalny gracza znajduje się wewnątrz naszego normalnego gracza. Wróćmy na miejsce startowe, niech on się tutaj znajduje. I teraz tak, do naszego gracza ustawmy sobie kilka domyślnych miejsc. Żeby utworzyć pusty obiekt wewnątrz jakiegoś obiektu, wystarczy, że zaznaczymy jakiś obiekt i klikniemy Alt Shift N. I teraz jest to pusty obiekt i zróbmy sobie tak jak wcześniej, czyli ustawmy sobie jakieś domyślne ustawienie z tyłu. Klikamy na ten obiekt, Ctrl Shift F. Jest już ustawiony w tym miejscu, czyli jest pierwsze miejsce. Ustawmy sobie, możemy nawet zduplikować ten obiekt. Ustawmy sobie teraz w ten sposób i klikamy znowu Ctrl Shift F. Znajduje się tutaj. No i zróbmy jeszcze jeden. I ustawmy go tutaj, Ctrl Shift F. No i mamy już trzy obiekty, które znajdują się tutaj na naszej scenie. Żebyśmy byli w stanie widzieć te obiekty na naszej scenie, zawsze można użyć takiego fajnego triku, czyli tutaj klikamy sobie na jakąś ikonkę. No i na przykład nasze kamery możemy oznaczyć takim zielonym znaczkiem, tak zwanym gizmosem. I teraz, jak widzimy, są to dokładnie nazwy, więc teraz bardzo fajną rzeczą byłoby nazwanie tego jakoś kamera position 1, na przykład niech będzie, albo możemy nazywać to left, right, no już jak nam to tak naprawdę odpowiada. Nazwijmy to 2 i 3, nie jest to jakoś super czytelnie nazwane. Ok, więc mamy tutaj już nasze punkty, do których będziemy chcieli dopasowywać naszą kamerę wokół naszego gracza. Ważną rzeczą jest teraz, bo operujemy na graczu, który jest sześcianem, czyli z każdej strony wygląda dokładnie tak samo. Zauważcie, że jak ja ustawiłem kamerę, to zakładałem, że ten gracz patrzy w tamtą stronę, ale zwróćcie uwagę, jak są ustawione osie. Oś niebieska jest osią Z, w sensie strzałka niebieska pokazuje oś Z, czyli przód tył, czyli tak naprawdę gracz będzie poruszał się w tamtą stronę i w tamtą stronę do przodu będzie szedł. Czyli te kamery tak naprawdę źle zostały rozstawione, więc trzeba byłoby je poprawić, czyli ta kamera może w sumie tu zostać, a ta kamera niech będzie kamerą od prawej strony, czyli niech znajduje się tutaj. O! Ok. Więc mamy trzy kamery, które patrzą z prawej, z lewej i z tyłu. Ok. I teraz mamy sobie jakieś trzy kontenery. I teraz w jaki sposób znaleźć referencję, albo w jaki sposób ten nasz menedżer, który w ogóle nawet nie jest na scenie, powinien mieć referencję do tych obiektów. I teraz właśnie jest bardzo rozbudowany temat budowania referencji w Unity, ponieważ referencje możemy na wiele sposobów robić. Co to są w ogóle referencje? Referencje to jest po prostu odwołanie się jednego obiektu do drugiego. Albo do jakiegoś jego komponentu, albo do jakiegoś jego wartości, ale właśnie komunikacja pomiędzy obiektami na naszej scenie, pomiędzy skryptami, w sumie konkretnie, czyli komponentami. Czyli jeżeli chcielibyśmy się odwołać kamera managerem do sample managera, nie jest to żadnym problemem, bo już w tym momencie nawet sample managera możemy sobie tutaj w awake'u zrobić kamera manager.instance i już w tym momencie instance C. Już w tym momencie mamy dostęp do wszystkiego tego, co się znajduje wewnątrz tego, za pomocą takiej prostej rzeczy, ale nie zawsze możemy używać singletonów. W tym momencie musimy jakoś znaleźć odwołanie do tych obiektów. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Możemy albo zrobić tablicę albo listę, która będzie taką publiczną listą. Na przykład w app możemy sobie zrobić coś takiego jak, to nie jest dobre rozwiązanie, ale to jest jedno z rozwiązań. Możemy sobie zrobić, niech to będzie nawet publiczne, żeby wszyscy mieli do tego dostęp. Nazwijmy sobie, niech to będzie typ transform, bo tak naprawdę potrzebujemy tylko transform, czyli ich pozycję na scenie i nazwijmy sobie to kamera, kamera positions. I to nie ma być jeden transform, tylko to ma być cała lista, czyli to będzie lista tych transformów. Jak widzimy, teraz nam nie pomaga, ale zawsze możemy zrobić sobie, nie pomoże nam, no dlaczego? No niestety, czasami pomaga, czasami nie, z podpowiedziami. Potrzebujemy po prostu do tego nowej biblioteki System Collections Generic, żeby mieć taką listę. I teraz, jeżeli przejdziemy sobie do naszego Unity, klikniemy na App, już widzimy, że mamy dostęp do takiej listy jak Camera Positions. Wystarczy sobie ustawić size na 3 i poprzeciągać te rzeczy. I teraz właśnie to jest bardzo zła rzecz, którą dużą część ludzi nie lubi tego, czyli przeciąganie. Jeżeli w tym momencie mam tylko 3, no to zajęło mi to 5 sekund. Ale co jeżeli mam rozbudowany poziom, gdzie jest mnóstwo zależności pomiędzy sobą i jakieś jednostki albo jakieś menedżery muszą się komunikować z innymi? Trzeba tutaj w jakiś sposób sobie radzić. Można sobie radzić w ten sposób, że mamy jakieś tam właśnie menedżery, które kontaktują się ze sobą, albo można przeszukiwać naszą scenę w poszukiwaniu jakichś tagów albo w poszukiwaniu jakichś typów. Wiemy, że tutaj nie ma żadnych komponentów specyficznych, dlatego możemy użyć sobie czegoś takiego jak tag. Więc na razie zrezygnujmy z takiego pomysłu i do naszych kamer dodajmy sobie tag, który nazywa się, ja już sobie dodałem tutaj camera position, ale żeby dodać tag, wystarczy kliknąć add tag i tutaj jako tag 0 możemy dodać kolejny sobie tag. Ja dodałem taki tag, wpisałem camera position i to jest mój tag, przez którym będę się posługiwał. Teraz skopiuję sobie tą nazwę, bo dokładnie muszę później przepisać tą nazwę, żeby wiedzieć, do czego się odwoływać. I teraz, jeżeli bym chciał znaleźć na samym początku takie obiekty, to wystarczy, że zrobię na starcie camera positions równa się game object i to jest metoda statyczna przypisana do klasy game object. Find objects of type, ale nie of type, tylko find objects with. Find game objects with tag. I teraz, jak zobaczymy, on nam zwraca nie listę, tylko zwraca nam tablicę obiektów, więc musielibyśmy zamienić sobie listę jednak na tablicę obiektów. I teraz wystarczy zrobić with tag. W nawiasie podajemy właśnie konkretnie ten tag, który chcemy znaleźć obiekty. I teraz, co jeszcze prosi? A, to jest game object, tablica game objectów, nie transformu, więc musimy jednak zmienić na game object. I teraz jest wszystko w porządku. I to pozwala nam odwołać się właśnie do takich obiektów, będąc w obrębie z singletonu albo menedżera, który na samym początku sceny nie był, więc tutaj nie jesteśmy w stanie zrobić takich referencji. Dlatego wykorzystajmy to i nie zróbmy tego w app, tylko przenieśmy sobie to do naszego kamera manager. Czyli znajduje się to w tym miejscu oraz to dodajmy nie w tym miejscu. Chciałbym to wrzucić jednak do tego, co się dzieje na początku, czyli przeszukiwanie obiektów, wyszukiwanie do nich referencji i tak dalej. Nie przypisywanie referencji, tylko wyszukiwanie obiektów. Najlepiej zrobić właśnie w starcie, żeby uniknąć tej sytuacji, że odwołamy się do obiektu, który jeszcze nie ma przypisanej referencji. Dlatego zrobimy to sobie w starcie, czyli po starcie naszego, po utworzeniu naszego obiektu, on poszuka sobie po naszej scenie, całej scenie, obiektów, które mają tak camera position i wszystkie obiekty, które znajdzie, wrzuci do naszej tablicy. Ok. Teraz teraz jak już mamy informację do tego, sprawdźmy, czy to w ogóle działa. Camera positions jest publiczny, więc będziemy to widzieć w naszym kamera manager. Zobaczmy, czy to działa w ogóle, czy to, co powiedziałem, nie jest prawdą, czyli ok. Odpalamy projekt, tworzy nam się nasz kamera manager, znajduje się on w tym miejscu i widzimy tutaj dostęp do camera positions i zobaczmy, co on nam znalazł. Znalazł nam cztery obiekty, ale to są cztery obiekty, które ja sobie tutaj wcześniej ustawiłem, bo teraz ważna rzecz, ja nie zdążyłem przypisać, tylko dodałem tag, ale nie przypisałem do nich nowego tagu. Dlatego to, powiedzmy, że było. Nie będzie mi to potrzebne teraz, bo robimy to od nowa, więc zrobimy sobie to w tym miejscu. I teraz do wszystkich tych transformów, które tutaj utworzyłem, obiektów z tymi jakimiś tam danymi ustawionymi wartościami, przypiszemy nasz tag, czyli kamera position. I teraz, jak odpalę nasz projekt, nasz kamera manager powstał i znalazł sobie referencję do trzech obiektów, które właśnie znajdują się tutaj. Czyli mamy już referencję do nich, bez żadnego przeciągania, bez żadnej zabawy. Poprzez zdefiniowany jeden tag. I teraz wykorzystajmy te obiekty, żeby się do nich przemieszczać. Ja tutaj przygotowałem kod, który już robi coś takiego. Pierwszą rzeczą, którą on robi, jest właśnie setup kamera. Przerzucimy sobie to. W sumie nie będę wycinał, tylko jednak skopiuję. Chciałbym, żeby ta klasa też działała. Tutaj ta linijka odpowiadała właśnie za przeszukanie tych wszystkich obiektów, ale tutaj zrobiłem kilka sprawdzeń, no bo jednak co w przypadku, jeżeli nasza kamera, znaczy nasza kamera, jeżeli nie ma na naszej scenie żadnego obiektu, który nie ma tagu camera position. Ja w tym momencie poproszę, daj mi wszystkie obiekty, które mają ten tag, ale co jeżeli będzie zero? Ja później się będę chciał odwołać do tych obiektów, a to jest tablica. Jeżeli ja się odwołam do obiektów, do elementów tablicy, który nie istnieje, też dostanę mnóstwo nuli. Dlatego musimy się zawsze zabezpieczyć na taki przypadek. Więc ja tutaj na przykład zrobiłem w ten sposób, że dostaję komunikat log error, czyli coś się zepsuło, musisz to poprawić koniecznie. I nie lecisz dalej, bo będzie ci jakimiś dziwnymi rzeczami sypał. Dlatego to jest jakieś takie zabezpieczenie z mojej strony, że jeżeli faktycznie nie znajdzie żadnego. I ustawiam sobie jakiś domyślny indeks. Current camera position jest to properties. Jest to troszkę rozbudowany properties, bo w momencie, jak ja przypisuję mu wartość, przypisuję sobie właśnie do tej lokalnej zmiennej i sprawdzam. I teraz sprawdzam właśnie, czy ta wartość nie przekroczyła zakresu tej tablicy. Tutaj jest właśnie sprawdzenie, żeby uniknąć sytuacji, że odwołam się do jakiegoś elementu w tej tablicy, który nie istnieje. Czyli jak na przykład mam trójkę z większego, żeby dał mi następny, no to wszystko jest obsługiwane już w obrębie tego propertiesu. Dlaczego tutaj jest while, a nie if? Bo jeżeli, załóżmy, przypiszę sobie do naszego propertiesa wartość 10, a elementów w naszej camera positions będzie na przykład 2, no to on mi wejdzie, sprawdzi, ok, jest większy, no to mi zmniejszy o 2 i pójdzie dalej, ale tu będzie dalej 8, on będzie dalej poza zakresem, dlatego tu jest while, że on do momentu, kiedy będzie za duży, no to musisz mi go pomniejszać, chłopie. I tak samo leci dalej. Tak samo leci dalej, w sensie w następnym miejscu sprawdza w drugą stronę. Czyli jak jest za mały, to powiększaj do momentu, aż będzie w porządku. Więc to jest takie rozwiązanie, które sprawi, że zawsze będę miał w tym zakresie tej tablicy. Przypadek, kiedy ta tablica była pusta i już tutaj rozwiązaliśmy przy ustawieniu naszej kamery, tak, zainicjowaniu naszej kamery bardziej niż ustawieniu. I tutaj jest prosty debug wrzucony, czyli idziesz w to miejsce i to miejsce jest nazwane, po prostu debuguję sobie nazwę, do którego teraz lecę i rozpoczynam korutynę, która mówi mi porusz kamerą. To już jest jakiś tam oddzielny kod. Więc dobrze. Najpierw pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to zabierzmy sobie ten setup kamera. Ten setup kamera możemy zrobić sobie pod spodem, czyli tutaj w tym miejscu. Kamera positions to będą w tym miejscu. Tego jeszcze nie mamy. Czyli tak, co robimy? Robimy zmienną metodę. Robimy metodę setup kamera. Dlaczego chcę to wyrzucić do oddzielnej metody, ponieważ ja w sumie niekoniecznie chcę od razu po zainicjowaniu menedżera wykonywać to. Może chciałbym jednak to zrobić z innego miejsca, czyli na przykład aplikacja z klasa app może powiedzieć, że ok, to teraz pobawimy się kamerą, albo może to być jakiś na przykład gracz wysłać informację, że ej, wiesz co, bo coś mi tam trafiło i ta kamera jest zepsuta i musisz mi obrócić kamerę w to miejsce. Więc to w tym momencie, z racji tego, że jest publiczne, może być wywołane z innych miejsc. A jak już wiemy wcześniej, ten obiekt niekoniecznie musi istnieć. Jeżeli faktycznie go nie potrzebujemy, to on nie musi sobie jakoś tam leżeć. Dopiero jak się odwołamy do niego, to dopiero może być wykonywany. Dlatego zróbmy sobie to w oddzielnej metodzie. W ogóle start wyrzućmy. Na starcie na razie nic tutaj nie potrzebujemy. No i jest tutaj zainicjowanie kamery. I pierwszą rzeczą, którą będziemy chcieli zrobić po zainicjowaniu kamery jest jest ustawienie jego wartości. Jest ustawienie wartości. Ja to zrobiłem właśnie w propertiesie, więc w tym momencie musimy też mieć ten properties. On znajduje się w tym miejscu, czyli tak. Piszemy, napiszę to od nowa, żebyśmy byli w stanie to na spokojnie sobie zobaczyć, jak coś takiego powstaje. Czyli tworzymy sobie jakiś lokalny properties, current, camera, position i publiczny, to jest zmienna lokalna, prywatna. Jeżeli nie mamy tutaj poprzedzony ani dopiskiem public, ani private, to jest domyślnie ustawione jako private, czyli jest to prywatna zmienna w obrębie tylko tej klasy. Tutaj już zrobimy publiczny properties, nazwę go dokładnie tak samo, tylko nazwę go z dużej litery, żebyśmy wiedzieli, że to jest publicznie dostępne z zewnątrz element. Och, teraz mi nie zrobił ładnie tego. I wiem, dlaczego nie podkreślę, no bo przecież nie zdefiniowałem typu. Typ musi być dokładnie tak samo jak tutaj liczba całkowita, jak wcześniej. No dobrze, jest zrobiony properties, ale on musi mieć informację w sobie, czyli musi mieć ustawiony jakiś getter i setter. Getter, czyli jak odwołujemy się do tego, żeby na to zwrócił, to zwróć nam po prostu wartość tego prywatnego. Prywatnej zmiennej, a jeżeli chcemy go ustawić, to tutaj zrobimy sobie cały system walidacji tej wartości. To, co jest ustawione w setterze, jest domyślnie ustawione w czymś takim. Czyli piszemy value i po prostu dostajemy tą wartość, która została wpisana do tego propertiesa. I co tutaj zrobiliśmy? Zobaczmy. Na początku przypisujemy sobie wartość do naszej zmiennej prywatnej, lokalnej. Czyli current camera position równa się value. I teraz robimy sobie naszą wartość, czyli sprawdzamy, czy to już przekopiuję sobie, tutaj będziecie musieli sobie przepisać na spokojnie później, czy jest większa od naszej camera positions, to jest z dużej litery, więc tutaj od razu poprawiam. Tak jak tłumaczyłem wcześniej, on sprawdza, czy nie jest poza zakresem naszej tablicy. I wykonuje nam przesunięcie, czyli odpala korutynę. Dlaczego zrobiłem to w korutynie? Albo inaczej, co to jest korutyna? Może najpierw powiem. Korutyna to taki wykonywanie kodu, to jest taki kod, który wykonuje się po prostu w tle. Czyli ten kod dalej sobie leci, a ta korutyna się wykonuje tam oddzielnie. Ona jakoś tam w tle się wykonuje, niezależnie od tego kodu, który tutaj wcześniej leciał. I ta korutyna jest zdefiniowana. Tutaj to jest inny enumerator. On się tutaj jakoś dzieje, on sobie robi tą całą matematykę przesunięcia z jednego obiektu do drugiego. Tak naprawdę nie trzeba tego robić tak, jak tutaj ja to zrobiłem. Może się to wydawać trochę skomplikowane na początku, ale to jest po prostu zwykłe przesunięcie za pomocą metody matlerp z jednego punktu do drugiego. Nie będę was katował takimi rzeczami, to każdy może sobie napisać coś takiego. Może teraz zrobię coś takiego, że przeskroluję na spokojnie, będziecie mieli to na streamie i będziecie mogli sobie to na spokojnie przepisać później. To jest właśnie metoda, która przesuwa pozycją i rotacją, ale tutaj jak zauważycie w takim przypadku, już wam to zrobię, może zrobię tak, najpierw przekopiuję to do naszego i wrzucę do naszej camera position. To jest kompresowanie. Właśnie zaraz o tym opowiem, dlaczego w taki sposób to musiałem zrobić. Na pewno jest jakieś lepsze rozwiązanie. Ja rozwiązałem to w ten sposób. Zobaczmy, czy nasz, bo teraz dużo kodu się pojawiło. Wszystko jest ok. No dobrze, więc zobaczmy, czy to teraz faktycznie działa. Czyli pójdźmy sobie do naszej aplikacji, która to wykonuje, która zarządza tym i zróbmy sobie coś takiego, nie debug log, tylko odwołajmy się do naszego menedżera kamery, czyli kamera manager instance.setup kamera, czyli odpal kamerę. I przemielił nam, jest wszystko w porządku. Setup kamera się odpalił i dopasował nam do... Nasza kamera znajduje się dokładnie w tym miejscu, gdzie znajduje się trzeci element. Nie znajduje się dokładnie w tym miejscu, czyli jeszcze to nie zadziałało. Dlaczego to nie zadziałało? Już prawdopodobnie wiem dlaczego, bo tutaj... Tutaj nie dodałem linijki, która wystartowałaby tą korutyną. Czyli tutaj muszę zrobić coś takiego jak start korutyn. Muszę podać nazwę tej korutyny, którą chcę wystartować, czyli to jest move camera. Tutaj w tej metodzie, jako argument tej metody, muszę podać dokładny transform, czyli miejsce, do którego musi dążyć. Te wszystkie transformy mam, przetrzymuję sobie w tym tablicy GameObjectów Camera Position. Dlatego robię Camera Positions i jako element tej tablicy podaję mu obiekt, znaczy podaję ten indeks, właśnie to jest dokładnie ten current Camera Position, który był tutaj walidowany i tak dalej, i tak dalej. Więc już mam pewność, że ten indeks albo pod tym indeksem w tej tablicy faktycznie coś się znajduje. I teraz cały czas mi podkreśla, bo on z tego camera positions o tym indeksie potrzebuje jeszcze dostać transform. I teraz on powinien być już zadowolony i faktycznie w tym momencie powinien włączyć korutynę, która przesuwa kamerę z, do tego dokładnie punktu, który tutaj się znajduje. I to działa. W tym momencie pod spacją nie mam napisane, to napisałem sobie na szybko nie w aplikacji, napisałem to w sample managerze, w update'cie taką krótką linijkę, którą możemy przerzucić do naszego skryptu. Tutaj nie mam update'a, więc musiałbym stworzyć jeszcze update, więc zrobię na szybko void update. W ten sposób. Jeżeli wcisnę spację i kamera position jest różnorodna, to jest ważne, żeby nie było sytuacji, że on będzie na scenie, chociaż teraz to jest sprawdzenie, jeżeli ja go wcześniej sobie wrzucę na scenę i on nie przypisze sobie referencji, albo nie zostanie wywołany setup kamera. Więc żebym właśnie nie odwołał się czasem do nula, nie próbował robić jakichś złych rzeczy, nie próbował ustawiać tutaj rzeczy, bo przed tym jak kamera nie zostanie zainicjowana, bo w tym momencie nie miałbym jakiejś referencji. No i sprawdźmy, czy pod spacją to działa, no i faktycznie to przechodzi od punktu do punktu, obraca się tak, jak dokładnie chce. I teraz kolejna rzecz właśnie. Obraca się tak, jak chce. Co to znaczy? Jeżeli zrobiłbym po prostu wektor startowy, końcowy, rotację startową, końcową, to nie do końca by to działało tak, jak chce. Co to znaczy? Ja tutaj użyłem sobie właśnie jakichś tam rzeczy, które kompresują mi właśnie te wartości. Co jeżeli ja sobie zakomentuję ten kod, który mi coś takiego robił? Czyli mam po prostu, zrobię math lerp po tym czasie, który sobie tu zdefiniowałem, czyli w tym czasie z tego x-a do tego x-a, z tego y-ka do tego y-ka, po prostu przesuń mi płynnie z jednego miejsca do drugiego, ale jeżeli ja coś takiego zrobię, to zauważcie, co się dzieje. On mi robi pełny obrót 360 stopni. I teraz jak rozwiązać tę sytuację? No jak zauważymy, tutaj camera position x, znaczy camera position, nie camera position, jak każdy transform ma rotację swoją, jak ja obracam swoją rotację w lewo, w prawo, to one tutaj lecą od, powiedzmy, zachowują się jak normalna liczba, czyli mogą być na minus i tak dalej, ale jeżeli one znajdują się, jeżeli one już w trakcie gry tam działają, to one swoje wartości i tak przeliczają na wartości od 0 do 360. Więc tutaj, jeżeli ja operuję na faktycznie stopniach, czyli tam 0, 90, 180, na takich stopniach zwykłych, właśnie tutaj jak oznaczone jako Euler, Angles, I tutaj po prostu napisałem sobie taki kod, który mi po prostu sprawdza, w którą stronę powinien się obrócić. Czy powinien się obrócić w prawo, czy powinien się obrócić w lewo. Tak w skrócie ten kod tylko tyle robi. I dzięki temu rozwiązuje sytuację taką, że niby to się znajduje obok siebie, ale on uznaje, że ta liczba jest od tej liczby do tej liczby, czyli od 0 do 350 powinien się obracać, robiąc pełny obrót. No tutaj już na szczęście jest mądrzejszy właśnie przez jakieś tam proste sprawdzenie. No jeżeli już ten kod zostanie tutaj odkomentowany, to już uwzględnia taki przypadek. No i to jest jakiś tam kod, który ma swoją funkcjonalność, płynne przechodzenie pomiędzy jakimiś tam punktami, które sobie wcześniej zdefiniuje. I teraz jak osoba, taki przykładowo level designer, który będzie chciał dodać nową kamerę, to dodanie nowej kamery nie będzie równoznaczne z zabawą, tworzenie nowych prefabów, jakichś komponentów, tylko wystarczy zduplikować jakiś element, dodać sobie w to miejsce, Ctrl-Shift-F, koniec, 2 sekundy i już mamy kolejne miejsce naszej kamery. I widzimy, że to fajnie, płynnie działa. Teraz powiedziałem, że chciałbym Wam pokazać, jak zaimplementować fajnie input. Na razie zróbmy jedną rzecz, która będzie wymuszała na nas jakieś zaimplementowanie inputu. Dlatego wróćmy do naszych kamer jeszcze. Kamery bardzo często występują tak naprawdę w każdej grze, więc zróbmy sobie taką rzecz, że chciałbym, żeby jedna z tych kamer, czyli na przykład ta kamera, chciałbym, żeby ona była kamerą, że jak przestawimy się na tą kamerę, jesteśmy w stanie obracać się wokół naszego gracza. Czyli w tym momencie dostajemy możliwość obracania się względem punktu, którym będzie nasz gracz. I teraz jak coś takiego zrobić? Możemy oczywiście to robić matematyką, tu liczyć jakieś pozycje tego globalnie, ale my chcielibyśmy zrobić tak, żeby za pomocą zmiany jednej wartości ta kamera obracała się nie wokół własnej osi, tylko wokół tego obiektu. Jak coś takiego uzyskać? Użyjemy do tego prostego kontenera. Czyli w tym momencie klikamy na nasze camera positions, tworzymy obiekt, który będzie pod spodem, będzie jako nowe dziecko, ale pusty obiekt. Robimy to za pomocą skrótu klawiszowego Alt-Shift-N i nazwijmy to kamera container. Niech będzie kamera container. Ważną teraz rzeczą jest, żeby kontener znajdował się w punkcie, względem którego chcemy się obracać. I teraz tą kamerę, która niech znajduje się w tym miejscu, wrzućmy pod spód tej kamery. I teraz, co nam coś takiego dało? Dało nam to, że w tym momencie, jak obracamy nasz kontener względem osi Y, to nasza kamera się obraca. Zobaczmy, jak to w naszej grze będzie wyglądało. Nasza kamera dopasowuje się do tego, nie chcemy, do tego. O, i teraz, jeżeli kamera będzie w tym miejscu, czyli kamera jest przypięta do tej pozycji i my będziemy chcieli to obracać, to nasz transform się cały czas będzie obracał. I teraz... Jak zrobić, żeby nasza kamera podążała za naszym transformem? Tutaj jest jedna ważna rzecz. Jak zauważyliście, kamera za naszym kontenerem nie podąża. Ten sam problem byłby, jeżeli gracz by się przesuwał. Kamera dalej zostaje w miejscu. Nasze kontenery lecą sobie do przodu. Tak naprawdę tą kamerę musielibyśmy nie tylko przypisać do tego pozycję, tylko można to zrobić w inny sposób, czyli kamerę można wrzucić dokładnie w to miejsce i to wyzerować. O, czyli można też w ten sposób zrobić. I to rozwiązałoby nam problem tego, że jakbyśmy się przesuwali naszym graczem całym, to kamera podąża razem za naszym graczem. To jest pierwsza z modyfikacji, którą zrobimy, dlatego wprowadźmy taką modyfikację. Ta modyfikacja, o ten straszny kod schowajmy, tą modyfikację, ona znajduje się tutaj, w tym miejscu, czyli tutaj pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić jest, jak rozpoczynamy zmianę, przesunięcie naszej kamery, jak rozpoczynamy przesunięcie naszej kamery, to powinniśmy zrobić tak, że przykładowo, w pozycji wyjściowej kamera znajduje się tutaj, w tym miejscu. Ważną rzeczą jest, żeby miała 0, 0, 0, wszystko zresetowane. A można to zrobić tak. O. Żeby znajdowała się w tym miejscu jako dziecko pierwszego komponentu. I teraz zrobimy tak, jak klikamy spację, w moim przypadku to jest spacja, i chcemy przenieść się do innego obiektu, to pierwsze co robimy, to kamera przenosi się tutaj i zmienia swoją wartość ze starej wartości do nowej wartości. Bo, tak w skrócie. Więc pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, jest zmiana naszego rodzica, a później zrobienie przesunięcia właśnie pomiędzy tymi obiektami. Ale tutaj od razu, a to może zobaczymy, jaki błąd natrafimy w trakcie naszego developmentu. Ok. Jak od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że mamy kamerę. Po starcie kamera w tym momencie będzie podążała dokładnie tak, jak chcemy tutaj. I jak przesuwamy gracza, to wszystko się podąża. A, czyli to już tak naprawdę jest lokalne. No tak, bo ja... Okej, bo w tym momencie nad czym ja myślałem? Ja myślałem, że tutaj będzie chciał od nas, żebyśmy lokalne wartości ustawili. Na szczęście Unity jest na tyle mądre, że jeżeli ustawiamy mu globalną wartość, bo tutaj te wartości pozycji to są wartości globalne. Tak samo przy transform mamy coś takiego jak local position, ale jeżeli my mu ustawiamy globalną wartość, to Unity jest na tyle mądre, że on wie, że po drodze, mimo iż ma trzech innych rodziców, to on globalną wartość ustawi sobie taką, jaką my dokładnie chcemy. Czyli ta wartość będzie dokładnie dopasowana, tak jak wcześniej. Ale teraz zauważmy, co się stanie, jeżeli tak jak tutaj chcielibyśmy obrócić teraz nasza kamera 3, a to musi być kamera 3, czyli musimy dojść w to miejsce. Więc zmiana pozycji jest ok, ale teraz jakbyśmy chcieli obrócić, to zostaje cały czas w tym miejscu. Dlaczego to zostaje? Ponieważ kamera jest przypięta cały czas do tego pierwszego miejsca, więc musimy jednak też zmienić rodzica tej naszej kamery, więc musimy wrócić do miejsca tutaj, jak przypisywaliśmy nasze przesunięcie, i teraz użyjemy metody, czyli odwołujemy się do naszej kamery. Żeby odwołać się do kamery, używamy kamera.main. Co nam robi kamera.main? To jest taki, powiedzmy, nasz singleton, ale tutaj jest powiedziane, że to odwołuje się do pierwszej kamery, którą znajdzie i która jest otagowana jako main kamera. Czyli jak mamy na samym początku kamerę stworzoną, tutaj znajduje się ta kamera, i nic w niej nie zmieniliśmy, na samym początku naszego projektu zawsze ta kamera będzie miała tak main kamera. I właśnie po to ona jest tak otagowana, że teraz pisząc kamera.main zawsze się odwołamy do tej naszej głównej pierwszej kamery, którą stworzyliśmy. Więc teraz odwołujemy się do tej kamery i chcemy odwołać się do jej transforma i użyć metody setParent. Czyli ustawić rodzica tego konkretnego obiektu. I setParent ustawmy sobie na ten konkretnie transform, do którego chcemy się przesunąć. Zobaczmy, czy to zadziała. Jesteśmy tutaj, znajdujemy się w kamera 3. Wszystko się zgadza. Kliknę spację, idziemy do kamera 2 i kamera znajduje się pod kamera position 2. Klikam spację, kamera zmienia miejsce, więc w tym momencie kamera podąża dokładnie tam, gdzie my chcemy. I teraz, jeżeli kamera znajduje się dokładnie w tym miejscu, my będąc w stanie, jak jesteśmy już w tym miejscu, mamy kontener i już jak się obracamy, to kamera podąża za tym kontenerem. Więc omijając olbrzymie ilości matematyki za pomocą prostego kontenera i zmiany rodzica, jesteśmy w stanie tak sobie dopasować kamerę, żeby zachowywała się dokładnie tak, jakbyśmy tego chcieli. I teraz zakodujemy zachowanie. I właśnie teraz jak zakodować to zachowanie, które ja tutaj symulowałem poprzez takie sztywne zmienianie wartości rotacji względem osi Y od strony skryptu. Musimy mieć do tego jakiś input. I teraz właśnie Unity jest silnikiem multiplatformowym. Więc tutaj mamy wiele platform, które mają naprawdę bardzo różne inputy. Jeżeli mamy przykładowo komputer, PC, to możemy sterować albo myszką, możemy sterować klawiszami. Jeżeli możemy też podpiąć pada i padem sobie sterować, możemy, jak pod konsolę robimy, to wiadomo, też mamy pada, więc to trzeba zrobić też sterowanie pod pada. Jeżeli mamy mobila, tutaj możemy zrobić sterowanie poprzez akcelerometr, poprzez jeżdżenie palcem po ekranie, przesuwanie palca po ekranie. Więc tych możliwości jest naprawdę mnóstwo. Więc pisanie w każdym miejscu sytuacji, tak jak mamy tutaj, jak ja zrobiłem, odwołałem się bezpośrednio do klasy input get key down, czyli jednym słowem wciśnij spację, to musiałbym tutaj robić sprawdzenie, że jeżeli to jest if Unity podkreśnik Android. Ach, on chce to z dużej if. If Unity Android na przykład, to zrób coś tam, jeżeli. And if. To jest sprawdzenie właśnie platformy, na której się znajduje. Teraz mamy akurat ustawiony nasz projekt na PC Mac, więc to nie jest Android, więc on wyszarza ten fragment kodu, ale jakbyśmy zrobili, że jeżeli nie jest Android, to zrób coś takiego. Więc tutaj przy każdym występującym inputie musielibyśmy zrobić sprawdzenie, że jeżeli to jest Android, to zrób coś takiego. Jeżeli to jest PC, to użyj do tego klawisza spacji. Jeżeli to jest Xbox, to użyj do tego na przykład kliknięcie jakiegoś przycisku. To jest złe. To jest, jak sami już widzicie, złe. W każdym miejscu naszego kodu musielibyśmy pisać olbrzymie ilości takich dziwnych linijek sprawdzających, które to wszystko musiałyby opisywać. Jak obejść taki problem? Ja proponuję zastosowanie tutaj prostego interfejsu, który będzie nam definiował, jakie informacje chcemy zczytać z tego silnika, z tego inputu całego. W tym celu zrobimy sobie prosty interfejs. Stworzymy po prostu na samym początku zwykłą klasę C-sharpową. Nazwijmy sobie go iController. I teraz tak. Ważną rzeczą jest, że nie chcemy, żeby to dziedziczyło po monobehavior, czyli automatycznie usuwamy całą jej zawartość. Pamiętamy jednak, że to musi się ten nawias otworzyć. I zmieniamy słowo kluczowe class na interface. W prostym skrócie, jeżeli ktoś nie wie, co to są interfejsy, jest to po prostu coś bardzo podobnego do klasy, tylko że w tym mamy po prostu zdefiniowane metody i wszystkie klasy, które dziedziczą po interfejsie, muszą mieć również zdefiniowane takie metody, jakie są zdefiniowane w interfejsie. Czyli jak zrobimy sobie jakiś kontroler, przykładowo do klawiatury na PC-ta, to my wymuszamy na tej nowym klasie, na tym nowym kontrolerze, że on musi mieć zdefiniowane do poruszania się prawo-lewo, do skoku, do przesuwania jakichś obiektów. Znowu mam jakiś problem z tym, więc muszę włączyć może... Odpalę jeszcze raz, to będzie już lepiej. O, jest lepiej, ok. Więc mam tutaj interfejs. No i teraz pierwszą metodą, którą chciałbym zdefiniować, jest input horizontal. To będzie jakaś taka informacja, czyli jak będę chciał się przesuwać prawo-lewo, albo po prostu to jest w Unity też definiowane jako AD, albo klawiszem prawo-lewo, albo też... na touchpadzie, nie na touchpadzie, na padzie zwykłym do Xboxa, tym śmiesznym drążkiem do przesuwania, to są właśnie te informacje, ale również pod to będę mógł sobie zdefiniować, jak będę jeździł palcem na Androidzie w prawo-lewo, to wszystko będę mógł sobie wrzucić pod tą metodę. Tak samo jak mam input horizontal, to zrobię input vertical. To jest analogicznie, tylko przód-tył. I zdefiniuję sobie na przykład taką rzecz jak, niech to będzie bool, jump niech to będzie, czyli na każdej platformie jakoś sobie zdefiniuję zawsze jump. Czyli jak robię kontrolę, zawsze musi mieć jakiś tam przycisk zdefiniowany na skok. No i to jest po prostu, to mi zwraca informację, czy zostało wciśnięte, czy nie. I tutaj ważna rzecz, że to musi nam coś zwracać, więc to nie może być void, tylko to musi być float. Czyli jak to jest w lewo to jest minus 1, jak jest w prawo, to jest 1. Tak samo analogicznie, jak jest vertical, czyli do tyłu to jest minus 1, do przodu to jest 1. Więc tak samo sobie zrobimy float. Dlaczego float, a nie int? To zademonstruję Wam za chwilę, jak już napiszemy jakiś kontroler. I to jest nasz interfejs, tylko tyle wystarczy, żeby móc zdefiniować, na czym ma się opierać nasze kontrolery. I teraz wrócimy sobie do Unity, przemieli sobie tutaj. Wszystko jest w porządku, nie ma żadnych błędów. Teraz zróbmy sobie kontroler dla klawiatury. Niech to będzie K. I mamy sobie teraz keyboard controller, ale nie chcemy, żeby to był jako komponent, tylko jako klasa, która definiuje Wam właśnie nasze sterowanie. I niech ona dziedziczy właśnie po naszym interfejsie, czyli i controller. I teraz znowu jest problem. Ach, jak tworzę nowy skrypt, to on ma jakiś problem z tym. Okej. O, od razu mi podkreślił to. Dlaczego mi podkreśla? Dlatego on już tutaj wysyła mi informację. Jak przejdę do Unity, tak samo dostaję tą samą informację, że keyboard controller nie ma zaimplementowanej metody dla input horizontal. Czyli on nas na samym początku informuje nas, że jak chcesz zrobić kontroler, to musisz koniecznie zdefiniować te metody w tym miejscu. Dlatego sobie zdefiniujmy. Niech to będzie, to musi być koniecznie publiczne, no bo my będziemy się z zewnątrz do tego odwoływać. Zmienna, która zwraca float i to będzie input. Ważne jest, żeby to się nazywało dokładnie tak samo jak tutaj, czyli input horizontal. Nic nie chcemy dostawać w tej metodzie, chcemy zwracać tylko. I teraz co tutaj zwracamy? Tutaj możemy zwracać, jak wiemy w Unity jest w tym miejscu Edit Project Settings Input, mamy coś takiego jak aksisy i one są tutaj zdefiniowane jako Horizontal, Vertical, czyli domyślnie są zdefiniowane jako przycisk lewo-prawo, alternatywnie AD. Vertical to jest po prostu góra-dół SW. Do jakichś skoków, jumpów też mamy zdefiniowane przyciski, ale tutaj jest zduplikowany. Co to znaczy zduplikowany? Występuje jeszcze raz tu pod spodem Horizontal i Vertical, ale tutaj jest zdefiniowany jako joystick, a tutaj jest zdefiniowane jako klawisz albo przycisk myszy. Czyli jak poprosimy go o get axis horizontal, to dostaniemy tą informację oraz tą informację. Czyli jednocześnie na horizontal już wiemy, że będzie podpięta i mysz, i pad, i myszka. Znaczy i klawiatura, i myszka, i joystick. Ale mimo tego, iż jest to zdefiniowane uniwersalnie, zawsze jednak warto zrobić oddzielny kontroler dla klawiatury, dla myszki i dla joysticka, ponieważ później występują jakieś różnice, przez które jednak będziemy musieli jakoś zdefiniować specyficzną kombinację klawiszy na przykład do jakiejś tam sytuacji. Więc tak, zwracamy tutaj i tak jak mówiłem, odwołujemy się do input klasy getAxis. Tutaj musimy podać stringu dokładnie nazwę tego aksisa, czyli horizontal. Musimy dokładnie przepisać to, co znajduje się w tym miejscu. Więc bierzemy sobie horizontal i to tyle. I po prostu dostajemy. Jak widzimy, getAxis daje nam float. Analogicznie zrobimy dla input vertical. I tak samo zrobimy dla jump. I teraz ważna rzecz. Tutaj zrobimy jako bool, czyli skacz, nie skacz. I teraz tutaj po prostu chciałbym to zakodować w ten sposób, że to jest sprawdzanie, kiedy klawisz jest wciśnięty. Niestety getAxis nie działa w ten sposób, że wciśniemy i on wyłapie nam raz. Czyli tak jak działa na przykład input, nie mogę to w tym miejscu, dobrze, to napiszę to bool, że chcemy zwrócić boola, tu się nazywał dokładnie jump, może zmienię na input jump, jest ładniej, czytelniej. Okej. I chciałbym zwrócić sobie tutaj informację, czy został wciśnięty klawisz. Zacząłem mówić właśnie o tym, że input get get key. I teraz mamy trzy opcje. Mam get key, czyli wtedy zwraca, kiedy klawisz jest wciśnięty. I tak działa dokładnie get access. Tutaj mamy event, kiedy klawisz został wciśnięty, czyli to się wykona tylko raz. Czyli jak wciśniemy przycisk spacji i trzymamy spację, ten event zostanie wyłapany tylko raz. I analogicznie jak up, jak dodam, tylko w momencie, kiedy klawisz zostanie puszczony, podniesiony palec do góry. Więc niestety nie mamy tego w get access, dlatego musimy sobie tutaj radzić w inny sposób. Lepiej jest zrobić obsługę tego już po stronie aplikacji, bo na przykład jeżeli chcielibyśmy zakodować coś takiego, że wciskamy spację i chcemy trzymając spację non-stop strzelać, no to tą częstotliwość strzelania jesteśmy w stanie zakodować po stronie jakiej aplikacji, na przykład w jakimś skrypcie odpowiadającym za strzelanie. Tutaj chcemy dostać informację tylko, czy klawisz został wciśnięty i zdefiniowany, co to ma być za klawisz. Więc tutaj chcemy odwołać się do naszych axisów i powiedzmy, że do naszego skakania będzie odpowiadał axis, który jest jump. Jest taki axis, jest zdefiniowana spacja. Tutaj jest zdefiniowany klawisz 3 na joysticku, więc jest on zdefiniowany w axisach. Zawsze można sobie tutaj dodać jakieś nowe, można sobie tutaj własne rzeczy wpisywać, więc mamy tutaj zupełną dowolność. OK. Więc tutaj wrócimy, tylko teraz ważna rzecz. Jump nie zwraca nam boola. Jump zwraca nam wartość float. Czyli jak został wciśnięty, zwraca 1, jak nie został wciśnięty, zwraca nam 0. Więc możemy tutaj zrobić taki skrót, czyli zwróć nam to równe 1. Czyli jak to się równa 1, to zwróć nam true, jak to się równa 0, czyli 0 nie równa się 1, więc zwróć nam false, po prostu skrót myślowy taki zastosowany w tym miejscu. I teraz mamy już zdefiniowany nasz keyboard controller. Tak samo możemy sobie zrobić do innych platform i teraz zdefiniujmy sobie, znaczy zadeklarujmy już sobie ten nasz kontroler w tym miejscu. Zróbmy sobie, że to będzie nasz public i controller. Jako typ robimy i controller i nazwijmy sobie go controller. I teraz, czym jest controller? Na samym początku aplikacji, jeszcze niech to będzie w awake'u, void awake. Zdefiniujmy sobie, że controller równa się new keyboard controller. I w ten sposób zdefiniowaliśmy sobie, że nasz kontroler jest keyboard kontrolerem. I tutaj mamy idealne miejsce, żeby od razu zrobić sobie takie sprytne czytanie platformy, jaką mamy. Czyli jak zmienimy sobie platformę na Unity Standalone. Nie pamiętam, jak tam się dokładnie nazywały te wszystkie platformy. Ale jeżeli tego nie pamiętamy, zawsze możemy zrobić coś takiego, że wchodzimy sobie do naszej dokumentacji, która jest tutaj dostępna również offline. Jak widzicie, nie mam internetu, więc on tutaj lokalnie się odwołuje do naszych plików i tutaj jesteśmy w stanie sobie zrobić Unity Android. Na przykład Android, wiem, że istnieje. No dobrze, no niestety nie uda mi się to znaleźć tak szybko. Wydawało mi się, że jak wpiszę mu w ten sposób, to on mi to znajdzie sprytnie, a niestety nie znalazł sprytnie, musiałbym to wygooglać, ale jak widzicie, nie mam internetu, więc nie zrobię teraz tego. I tam jest dostępna lista pełna tych wszystkich platform. Jak widzicie, teraz strasznie mi tutaj edytor z kompo pokazuje możliwości, jakie są tutaj, ale na pewno jest coś takiego jak Android w ten sposób pisane and if, albo możemy zrobić L if Unity iOS L if, możemy tutaj w sumie zrobić nawet ogólnie Unity Mobile i wtedy wszystkie platformy uwzględnimy z Windows Phone'em, Unity, iOS-em, Androidem. Możemy zrobić sobie tak samo sterowanie dla standalone. Nie jestem pewien, czy standalone występuje, czy to jest jakoś inaczej nazwane. No niestety to są konkretne nazwy, które trzeba znać na pamięć, dlatego tutaj dokumentacja jest akurat konieczna. I tutaj to będzie jedyne miejsce, gdzie my będziemy definiować, a później już kod nie musi wiedzieć, czy my korzystamy z sterowania klawiaturowego, czy korzystamy z sterowania padowego, joystickowego, czy na mobilu. Wystarczy, że odwołujemy się do zmiennej controller, kropka, i bierzemy sobie input horizontal, przykładowo, i tyle. I to jest cała magia, która nam po prostu zwraca jakiś tam input, który sobie wprowadzimy już w trakcie działania naszej aplikacji. Wprowadźmy sobie w naszym app void update i co klatkę debugujmy to, co będzie nam zwracał log controller input horizontal, przykładowo. I teraz ważna rzecz, dlaczego to nie jest int, tylko to jest float, i dlaczego get accessy są lepsze od wczytywania get key down albo get key. Odpalę projekt, nie ma żadnych błędów. I teraz jak widzimy, jest debugowane jako 0. Jak wcisnę przycisk w lewo, to widzicie, co się dzieje. Wartość nie została zrobiona z 0 na 1 momentalnie, tylko stopniowo przepływa od 0 do minus 1. Czyli on faktycznie uwzględnia to przejście pomiędzy jedną a drugą wartością. Jak tutaj wraca teraz dalej, to o, jak wciskam klawisz w prawo, to tak samo idzie do lewej strony, więc to wszystko, o, nie skrójmy na sądu, o, tutaj widzimy dokładnie, jak zmienia się ta wartość, kiedy to wszystko sobie klikam, czyli faktycznie sprawdza się hipoteza, że czy jak ktoś klika leciutko w lewo, to działa troszeczkę wolniej, na przykład przy grach wyścigowych. W Unity jest to uwzględnione, dlatego właśnie get accessy są lepsze niż sczytywanie na sztywno jakichś tam klawiszy. I to by było na tyle, jeśli chodzi o sprytne implementowanie kontrolera. Taki kontroler można zawsze wrzucić do app. App w sumie też powinno być singletonem, więc można śmiało tutaj zrobić singleton z app i właśnie odwoływać się do kontrolera poprzez app.controller i sczytywanie już napisanego przez nas kontrolera. No dobrze. Pytania, tak? Z materiału, który na dzisiaj przygotowałem, to by było tyle. Teraz zrobimy przerwę i czekamy na pytania. Nie ma pytań. No dobrze, to jak nie ma pytań, to dziękuję Wam bardzo za uwagę. I mam nadzieję, że wytrwaliście do końca i nie było aż tak ciężko, jak miało być. Więc do zobaczenia. Powodzenia.